Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Zuza, pakuj walizki, jedziemy do Włoch.
Albo przynajmniej drukujemy każdy kadr z tego serialu, bo ja mówiłam, o, ja bym chciała taki plakat, i taki plakat, i taki plakat.
Poczekaj chwilę, na pewno na każdym z nich znalazł się Andrew Scott.
No nie na każdym, ale przyznam, na przytłaczającej większości.
Dzisiaj porozmawiamy o nowym serialu Netflixa, Replay, który jest piękny, który ma wspaniałych aktorów i który dzieje się właśnie we Włoszech.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Replay to jest serial, który powstał na podstawie powieści z 1955 roku. Ta powieść to jest taki thriller psychologiczny, napisała go Patricia Highsmith, która potem Toma Replaya, swojego głównego bohatera, protagonistę, dalej rozszerzała i dalej o nim opowiadała w kolejnych częściach cyklu. No i my Toma Replaya też bardzo dobrze znamy, nie tylko z filmu z 1999 roku Antonego Minelli z Judem Law i Mattem Damonem i Gwyneth Paltrow, ale też również inni ważni aktorzy wcielali się właśnie w te role, między innymi Alain Delon.
Tak, no ale ta ekranizacja z lat 90. jest tą najważniejszą ekranizacją, czyli myślę, że to jest jedna z tych historii, kiedy fakt, że jest to ekranizacja książki, gdzieś został zostawiony trochę dalej i raczej jak myślimy o Tomasie Replayu, o Tomie Replayu, to pojawia się twarz Matta Damona, a nie okładka jakiejś książki.
Tak, zresztą ten film dostał nominację do Oscara i dzisiaj spotykamy się z taką jego nową wersją, która mnie bardzo zaskoczyła, bo ja już dawno nie oglądałam Utalentowanego Pana Replaya. To jest film, który mi się swojego czasu bardzo podobał i mam z nim dobre wspomnienia, ale zapamiętałam go zupełnie inaczej niż to, co zaserwował nam Steven Zalian, czyli scenarzysta i reżyser tej nowej serialowej wersji, który też ma na swoim koncie bardzo ciekawe i bardzo znane produkcje, takie jak Irlandczyk, Gangi Nowego Jorku, był nominowany za scenariusz do Listy Schindlera, także topowy twórca.
Chociaż mnie bardzo zaskoczyło, że właśnie on wziął na tapet Pana Replaya znowu, postanowił dać mu kolejną twarz, bo gdy mamy do czynienia jednak z jakimś filmem, tworem popkultury, który jest tak osadzony w naszej pamięci, w naszej świadomości, właśnie w tym, że ten film jest taki bardzo... No to nie jest tak, że trzeba teraz opowiadać, o czym jest ten film, o czym jest ta historia. Jest duża szansa, że właściwie przytłaczająca większość z was, nas słuchających teraz, widziała ten film, albo przynajmniej wie, o czym to jest. To jest bardzo trudne zadanie, żeby wziąć coś tak znanego i tak osadzonego w pamięci i w świadomości i zrobić z tego coś nowego, nie wywalić się na tym, a jednocześnie dodać coś do tej historii. Więc duże wyzwanie moim zdaniem właśnie jeszcze raz dać nową twarz Replayowi.
Ja się z tobą zgadzam, bo my żyjemy w tej kulturze remake'u i to takiej dosłownej, czyli po prostu mamy zatrzęsienie starych filmów, starych powieści, starych seriali, które są nam przekładane na nowo i opowiadane na nowo. No i takim zasadniczym pytaniem, które się wtedy pojawia, jest pytanie po co? Bo czasami te wersje są uwspółcześniane, czasami jest w nich jakiś twist, który sprawia, że może nie są tak oczywiste, w sensie na przykład, nie wiem, zamienia się bohatera z kobiety na mężczyznę i to w tych stereotypach zupełnie inaczej zaczyna wybrzmiewać. Albo po prostu dzieje się coś takiego, że mamy poczucie, że okej, na pierwszy rzut oka rozumiemy, dlaczego twórcy stwierdzili, dobra, to weźmiemy jeszcze raz tę książkę, dobra, to weźmiemy jeszcze raz ten film, ten serial i spróbujemy powiedzieć coś nowego o tych postaciach i o tych bohaterach. I ja nie wiem, czy to jest teraz dobry moment, żeby już odpowiadać na pytanie, po co powstał nowy Replay. Bardzo mnie ciekawi, co masz na ten temat do powiedzenia, ale może najpierw powiedzmy o tym w ogóle, jaki jest ten serial.
To jest taki serial, że gdyby Paweł Pawlikowski pojechał do Włoch i miał Andrew Scotta, to wizualnie by wyglądał ten serial właśnie tak.
Czyli jest czarno-biały i są piękne zdjęcia. Nie Łukasza Żala.
Nie Łukasza Żala, tak.
Ale świetne.
Aż dziw, że nie Łukasza Żala, w sensie, że to jest też tak piękny wizualnie serial. I to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo Netflix lubi, żeby było spektakularnie, ale bardzo rzadko robi seriale, które są tak piękne. A ten serial jest przepiękny. Każdy kadr jest po prostu, no jak plakat, naprawdę jak plakat. To jak są tam pokazane Włochy, to ty tutaj będziesz jako fanka Włoch więcej miała do powiedzenia, ale to jest po prostu czasami nawet zachwycające. Ja żałowałam, że nie oglądam tego na dużym ekranie, jak były niektóre takie, takie widokówki właśnie z Włoch.
To prawda, ale z drugiej strony ten zabieg, który polega na tym, że ten serial jest czarno-biały, sprawiał, że te Włochy to nie są takie czyste, radosne, wakacyjne Włochy. To nie są te Włochy właśnie z tego starego, sprzed 25 lat utalentowanego pana Ripley'a, które miały ten nastrój no takiego totalnego Dolce Vita. To są Włochy, które oprócz swojego szalonego piękna mają też tę mroczną stronę. I jest kilka takich zabiegów artystycznych, wizualnych, które nam pozwalają też odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Bo dużo miejsca w tym serialu poświęca się sztuce, między innymi obrazom, dziełom Caravaggio. Caravaggio jest takim leitmotivem, który się pojawia. Tych leitmotivów jest kilka, między innymi schody, ale Caravaggio jest tutaj istotny. I odbywa się taka rozmowa na temat sztuki Caravaggia, w którym jeden z bohaterów mówi, że w tych obrazach najważniejsze jest światło. To jak ono pada i to jak ono kreuje rzeczywistość. I rzeczywiście w tej czarno-białej rzeczywistości to nie kolory, nie właśnie jakieś spektakularne kształty, tylko to światło, którym można łatwo pograć w tej monochromatycznej opowieści, no robi nam robotę i opowiada też swoją historię.
Ale też zmusza nas do tego, aby inaczej oglądać ten serial. Ja mam takie poczucie, że przyzwyczajeni do raczej bardzo takiego szybkiego tempa w serialach, przyzwyczajeni do tego, że się dużo dzieje, że też jak media społecznościowe nas przyzwyczajają do takiego tempa trochę TikTokowego, czyli mnie od razu przychodzi na myśl na przykład Sex Education, który jest serialem takim nakręconym bardzo krótkimi sekwencjami, to ten serial jest jak takie wyhamowanie. Czyli ja musiałam się przyzwyczaić do tego tempa na początku. Ja musiałam się tak wiesz, trochę wyciszyć i trochę złapać rytm Ripley'a i tych bohaterów i bohaterek, głównie bohaterki, bo po prostu to jest zupełnie inny sposób opowiadania niż to, do czego nas Netflix przyzwyczaił. Ja cały czas będę się odnosić jednak do tego Netflixa, bo to jest też opowieść o tym, że mamy bardzo jakościową produkcję, bardzo ambitną od platformy, która od tego typu produkcji już jakiś czas temu odeszła.
Mówmy wprost, Netflix zaczął lecieć po taniości, robić dużo kontentu, który będzie trochę tańszy. A tutaj widać, że te pieniądze zostały włożone nie tylko na podróż do Włoch, ale właśnie na postprodukcję, na dobrych aktorów, na widać, że to jest serial robiony na bogato, ale też bym jeszcze wzmocniła to, co powiedziałaś na temat tego, że ten serial ciągnie się bardzo powoli, że to może ludzi zdenerwować. I mnie to też na początku zdenerwowało i zniechęciło. My spędzamy z Ripley'em 8 odcinków, to jest pewnie z 7 godzin, może 6. To jest naprawdę bardzo długo. To jest serial, w którym nie dzieje się szybko, nie będzie mocnych cliffhangerów, nie będzie niedopowiedzeń też, bo tam jest wszystko bardzo dokładnie pokazane, różne sceny, które trwają po prostu po minutę, po dwie, po trzy. Więc dla nas pewnie, też dla takich osób, które seriale bardzo szybko konsumują, no bo tego wymaga też trochę nasza praca, to jest wręcz utrudnienie.
No, to jest coś, co ja zauważyłam. To jest coś, co spowodowało mój dyskomfort, ale to jest też tak, że mam wrażenie, że w połowie drugiego odcinka już się przyzwyczaiłam i zaczęłam to doceniać. Ten serial miał być przede wszystkim oparty na Andrew Scottie. To jego widziałyśmy na różnych trailerach. To on był tą osobą, na którą czekałyśmy, widzowie, widzki czekali, ale no nie zapominajmy, że to jest też bardzo porywająca i poruszająca historia tego takiego drobnego rzezimieszka, który w jakiś sposób trafia na salony.
Tak, i wydaje mi się, że to jest taka historia, która w każdej epoce dobrze gra. czyli mamy nagły awans społeczny i ta osoba, która nie potrafi używać 15 noży i 20 łyżeczek, nagle musi znaleźć się w środowisku, które zupełnie jest obce, wrogie i wydaje się bardzo nieprzystępne. I to jest motyw stary jak świat, ale w replayu bardzo ciekawie jest to opowiedziane i jakoś zaskakująco stworzone, bo tutaj jest cały czas walka pomiędzy tym, no, jakby czyj świat wygrywa i kto tutaj ma przewagę i kto tutaj tę przewagę będzie miał na końcu i kto wyjdzie w ogóle z tej takiej rozgrywki i gry pozorów cało. Poznajemy naszego bohatera w Nowym Jorku, w bardzo jakiejś nędznej, zatęchłej noży, którą wynajmuje. To jest taki drobny przestępca. On żyje z jakichś takich małych krętactw, z wyłudzeń finansowych, a to ukradnie komuś jakiś czek, a to zadzwoni do kogoś, jakieś takie starodawne oszustwa na wnuczka i tak dalej. I z tego właśnie żyje, nie idzie do takiej prawdziwej, uczciwej pracy. I w pewnym momencie znajduje go detektyw, który jest wynajęty przez obrzydliwie bogatego Herberta Greenleafa, który prosi go, żeby pojechał do Włoch i spróbował namówić jego syna na to, żeby wrócił do domu. Dickie Greenleaf jest taką postacią bardzo grubo ciosaną, grubo wyciętą z opowieści, więc jest takim playboyem, który nie przejmuje się niczym, który żyje z pieniędzy swojego ojca, z funduszu powierniczego, ma wszystko gdzieś, wyjeżdża do Amalfi na wybrzeże Włoch i świetnie się tam po prostu bawi, udając, a to, że jest artystą, że tam coś maluje, jakoś inaczej się realizuje artystycznie, ale zbyt wiele sensu w tym nie ma. Chodzi o to, żeby po prostu miło i przyjemnie spędzać życie.
I mamy historię, która dalej już jest, mam wrażenie, mocno znana, to znaczy Ripley, on nawiązuje taką dziwną relację z Dickim. On trochę się nim fascynuje, trochę chce żyć jak on, trochę go naśladuje, trochę jest o niego zazdrosny, bo mamy trzecią taką postać w tym trójkącie, czyli Marge, czyli dziewczynę Dickiego, która jest do niego bardzo przywiązana, a którą Dickie traktuje, nazywają przyjaciółką i raczej zbyt poważnie o tym związku nie myśli. Więc mamy, to jest ta główna oś pierwszych relacji w tym serialu. I tutaj myślę, jest też moment, żeby zanim przejdziemy do Andrew Scotta, o którym będziemy mówić pewnie dużo i będziemy się zachwycać, ja bym jeszcze przeszła do tych dwojga aktorów, którzy w tym trójkącie jakoś z nim funkcjonują. Johnny Flynn, który gra Dickiego, to jest taki aktor, który mnie zawsze zaskakuje, bo to jest, nie wiem, czy pamiętasz taki serial Easy? Oglądałyśmy taki serial.
Tak, pamiętam go i chyba tylko i wyłącznie z tego kojarzę Flynna.
Widzisz, a to ciekawe, bo on funkcjonował tam, ale też zagrał bardzo kultową postać, bo zagrał pana Knightley w ekranizacji Emmy z Anią Taylor-Joy, czyli główną aktorką na przykład z Gambitu Królowej, czy aktorką, którą znamy z Peaky Blinders, więc i dał radę. I to było też dość niesamowite, bo pan Knightley znowu z ekranizacji z Gwyneth Paltrow, nie wiem, czy to jakiś jego trop, że robi te same ekranizacje tych samych książek, w których już występowała Gwyneth Paltrow. Był też bardzo już archetypowy, już też osadzony w kulturze. I on nadał mu pewnego nowego charakteru, nowego sznytu i świetnie sobie z tym poradził. Uważam, że z rolą Dickiego też sobie bardzo dobrze poradził, tyle że tym aktorom jest bardzo trudno przebić się przez Andrew Scotta, który po prostu zabiera całą przestrzeń swoją. Wiesz, ale wyjątkowością.
Ja też powątpiewam, czy w ogóle postać Dickiego albo Marge została napisana po to, żeby przebijać Tomari Playa, bo to on jest głównym bohaterem i to właściwie tylko jego śledzimy. Jesteśmy cały czas z nim, a te różne inne postacie trochę nam służą za tło.
Dobrze, ale to powiedzmy jeszcze 3 minuty chociaż o Marge, żeby oni nam nie uciekli i przejdziemy do Andrew Scotta.
No Marge, Dakota Fanning, złote dziecko Hollywoodu od najmłodszych lat na ekranach. I wiesz, ja miałam trochę problem z tym, żeby ją rozpoznać nawet na tym ekranie, dlatego że ona jest taka zwykła. Gra taką zwykłą Amerykankę, dość prostą dziewczynę, która no, złapała Pana Boga za nogi. Ma bardzo bogatego i perspektywicznego chłopaka, który jest też piękny, który też jest inteligentny, który jakoś tam rozbudza ją intelektualnie. I siedzi z nim w tym Amalfi i właściwie wszystko, co ma, skupia się na Dickim. Ona jest tylko i wyłącznie w tym kontekście Dickiego nam tutaj pokazana. Fakt, pisze książkę, ale to jest takie wszystko udawane. To są po prostu Amerykanie na wiecznych wakacjach, którzy, nie wiem, troszkę performują to, że robią cokolwiek innego niż opalanie się na plaży.
Ale też to jest taki trochę dla mnie mielizna w tym serialu, że ona nie dostała żadnej osobowości. Że ona jest cały czas taką postacią, jak napisana właśnie w latach 60.
Myślę, że możemy się odnieść po raz kolejny do tej ekranizacji z 99 roku, gdzie ten trójkąt Dickie, Marge i Tom, czyli Matt Damon, Jude Law i Gwyneth Paltrow, no tam w tej poprzedniej ekranizacji to był naprawdę trójkąt. Oni ze sobą bardzo mocno grali, tam strasznie iskrzyło. Też to było podszyte taką seksualną nutą. Tutaj tego chyba nie ma. Wydaje się, że to zostało gdzieś tam pozostawione w bardzo sferze domysłów i tego napięcia pomiędzy tymi trzema głównymi bohaterami nie ma. Jest ono gdzieś indziej w ogóle ustawione.
Tak, bo tutaj bardzo w centrum jednak jest Dickie. I bardziej chodzi o rywalizację trochę o niego. I też jest taki wątek wprowadzony, czy Ripley jest gejem, czy też nie.
Tak, no bo to była chyba, no wiesz, to jest książka z lat 50. Tam nie było tak też wprost pokazana ta queerowość całej tej opowieści, czyli relacji gdzieś tam erotycznych pomiędzy Dickiem a Tomem. I tutaj też z tego zrezygnowano. Nie ma tam tego bardzo napięcia, chociaż oczywiście jest ta zazdrość. To znaczy Marge jest po prostu zazdrosna o czas spędzany, który Dickie spędza z Tomem, ale nie ma tego seksualnego napięcia.
Nie, zdecydowanie nie ma. I w ogóle ten serial jest bardzo subtelny. Nawet jak są te napięcia, albo się dzieją takie sceny, które są intensywne, czyli myślę o takiej scenie, kiedy Dickie przyłapuje Ripley'a, że on go naśladuje, jest w jego ubraniach, mówi jego słowa, opowiada o jego pracy, czyli tak go można uznać, trochę parodiuje, a trochę się w niego wciela, trochę dając nam przedsmak tego, co będzie dalej, to ta sytuacja, wiemy, że jest dość intensywna, ale ona jest bardzo taka w konwenansach.
Nie no, bo ja mam wokół poczucie, że Andrew Scott w tej scenie po prostu wciela się w nową rolę, stara się wejść w buty, natomiast Matt Damon nam pokazywał w podobnej, analogicznej scenie, że on się w Dickim zadłużył.
Tak, to jest rzeczywiście różnica, że to jest inna motywacja tych bohaterów i inaczej skonstruowana. Chociaż ja mam takie poczucie, że łatwiej było lubić tego Ripley'a Matta Damona niż Ripley'a Andrew Scotta.
Ależ oczywiście. I jest tu kilka różnych czynników, które się na to składały i myślę, że jednym z nich jest wiek. Dlatego, że i oryginalnie w powieści, ale też w tej ekranizacji z 99 roku, główni bohaterowie są koło 30. To są dalej młodzi ludzie na wakacjach, beztroska. Natomiast tutaj już mamy postaci, które są prawie 20 lat starsze, wydaje mi się. I to już nabiera trochę innego ciężaru, bo jednak jak się jest po 40, to trochę inaczej patrzy się na osoby, które dalej nie mają swojego celu w życiu, które dalej nie założyły rodziny, które dalej po prostu bimbają sobie, jakoś nie przejmując się tym prawdziwymi problemami dorosłych ludzi. I ta relacja pomiędzy głównymi bohaterami też się zmienia. Ona nabiera ciężkości i mniej jesteśmy w stanie wybaczyć Dickiemu, mniej jesteśmy w stanie wybaczyć Tomowi, ten Tom Matta Damona był taką osobą, która, nie wiem, no tak, no była oszustem, która wcześniej też brudziła sobie ręce, nie tak bardzo jak we Włoszech, ale brudziła. I łatwo to jest zrzucić na karb takiego, no dobra, jest młody, szalony, to jest jakiś epizod, porwały go wichry namiętności, porwały go emocje i zaczął robić złe rzeczy. Natomiast tutaj ten Andrew Scott w tej roli jest dużo bardziej zdeterminowany, dużo bardziej jakby jego działania są zaplanowane, mniej spontaniczne i mniej łatwe do wybaczenia są jego błędy.
Myślę, że to był dobry zabieg, żeby trochę postarzyć tych bohaterów, bo w klimacie książki jednak w latach tych 50., przełomie lat 60., to ten 30-latek, który nie zna swojej drogi, był trochę jak teraz osoba po 40, która nie zna swojej drogi. Czyli myśmy trochę przesunęli tę granicę, przesunęliśmy ten moment, kiedy pozwalamy tutaj, w cudzysłowie oczywiście, ludziom na to, żeby jeszcze szukali siebie. I wtedy to napięcie na przykład ojca Greenleafa, ojca Dickiego, jest bardziej zrozumiałe, kiedy ma syna 40-letniego, który jeszcze funkcjonuje jak właśnie człowiek dobiegający 30.
Tak, bo stary Greenleaf chce, żeby jego syn wrócił do Stanów, zajął się firmą rodzinną, czyli to jest chyba taka wielka firma produkująca statki. No i rzeczywiście on jest dużo starszy i pewnie już chce pójść na tą emeryturę, oddać tą swoją schedę i mieć z głowy, no i też się niepokoi o swojego syna. Więc, a z drugiej strony... No właśnie, no to chyba najbardziej działa na Replaya, że to już jest dużo trudniej sympatyzować z tą postacią i jest dużo trudniej go tłumaczyć z jego różnych występków.
Ale też widać, że on nie rozumie różnych rzeczy. Jak jest ta scena z walizką, gdzie poznaje jakiegoś Włocha, który chce, żeby on przewiózł jakąś walizkę do Paryża i że mu zapłaci za ten przejazd, to zupełnie nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Dicky nie chce z nim jechać, bo to przecież takie łatwe pieniądze, więc tutaj też widać takie braki na Replayu, braki takiego zrozumienia i też braki empatii, czyli on zupełnie nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Dicky nie chce i dlaczego dla osoby tak bogatej jak Dicky to jest żadna dobra fucha.
Rozumiem, że ty mówisz o tym, że Tom jest jakby pozbawiony tego kręgosłupa moralnego, który ma na przykład Dicky.
Nie, mówię bardziej o tym, że on jest pozbawiony empatii. To jest trochę co innego. Czyli ten Replay jest bardziej... Nie chcę użyć, dobrze, użyję tego słowa, chociaż go bardzo nie lubię. On jest trochę bardziej psychopatyczny niż ten Damonowski. On mniej rozumie ludzi i bardziej jest taki ciosany kołkiem. To, jak on próbuje na przykład budować relacje z Marge, jest takie zupełnie sztuczne.
I wydaje mi się, że przed chwilą powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Powiedziałaś, że on nie umie budować relacji z Marge i myślę, że to jest też kluczowe w tym serialu, że to nie jest opowieść o zbrodni doskonałej. Replay ciągle popełnia jakieś błędy, źle ocenia sytuację, czasami mu się uda z tego wyjść obronną ręką albo niekoniecznie, albo musi zmieniać plany i jakoś postępować inaczej niż założył, na przykład uciekać. I to jest fajne w tym serialu, że nie mamy jakiegoś takiego masterminda, który widzi wszystko na 3 kroki do przodu, który sobie coś precyzyjnie zaplanował i teraz realizuje plan. Widać w tym spontaniczność i widać w tym pewne właśnie zagubienie społeczne.
Tak, że on nie jest aż tak inteligentny też, widać.
To nie jest studium socjopaty.
To jednak jest też taka historia o właśnie funkcjonowaniu w nowym środowisku i takim funkcjonowaniu po omacku. On zupełnie nie umie w tym świecie funkcjonować.
Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej postaci, bo trochę skupiłyśmy się na tych 3 głównych aktorach i 3 głównych rolach, ale jest jeszcze jedna ważna aktorka, ważna osoba aktorska, czyli Elliot Summer, która gra Freddiego Milesa. To jest osoba niebinarna, też to jest dziecko Stinga. Więc i piosenkarka, i nie tylko aktorka. I myślę sobie, że gdzieś tam w tej postaci została ujęta queerowość i zostały wrzucone do niej różne pytania o tożsamość seksualną, tożsamość płciową głównych bohaterów. Gdzieś tam to zostało przeniesione z tej głównej pary Dicky i Tom właśnie na Frediego, który też funkcjonuje w takiej sferze domysłów, nigdy nic nie jest opowiedziane o nim wprost, nic nigdy nie jest o nim wyjaśnione, ale widać, że tu jest ważny i że ta postać też została z bardzo dużym rozmysłem tu rzucona.
No i to jest na pewno coś, co w latach 90. trudniej byłoby przemycić, ale rzeczywiście taki lekki odcień queerowości w tym serialu jest.
Tak, zresztą cały czas zastanawiałam się, czy to właśnie Elliot Sumner jest tym dzieckiem, które chodziło do przedszkola z synem Rossa w Przyjaciołach. Jakoś nie mogłam sobie z tego cały czas wybić z głowy.
A rzeczywiście to był duży wątek w pewnym momencie dla chyba 3 odcinków. Ale wracając do Ripley'a, to cały czas nie rozmawiamy i nie dochodzimy do tego Andrew Scotta. A mam wrażenie, że to jest jednak ten aktor, który sprawia, że ten serial jest wyjątkowy. To znaczy Ripley bez Andrew Scotta nie byłby dobrym serialem. Nie wiem, czy jestem w stanie wymyślić aktora, który byłby w stanie w ten sposób tak interesująco wejść w tę jednak zniuansowaną rolę i trudną rolę.
No on trochę przypomina Moriarty'ego, czyli serialową wersję głównego wroga Sherlocka Holmesa, którego Andrew Scott grał w nowej ekranizacji Sherlocka właśnie kilka lat temu. Też był tam taki demoniczny, dużo bardziej niż w Ripley'u. No ale Andrew Scott ma teraz moment swojego życia. On oczywiście już od dawna był aktorem, który grał ciekawe role, Fleabag, Moriarty i tak dalej. Ale ostatnio no to Dobrzy Nieznajomi i jego świetna rola. No i hitowa nowa wersja Wujaszka Wani, która została wystawiona przez National Theatre i którą też można oglądać w polskich kinach, bo National Theatre ma taką akcję, że to nagrywa, a potem emituje.
Tak, i to jest zaskakująco dobre doświadczenie. Pójście do kina na sztukę teatralną, co mnie zaskoczyło, bo myślałam, że raczej jest to pewne odarcie z klimatu, więc ja się wybieram, żeby zobaczyć Wanię, ale też bym dodała jednak, jeżeli chodzi o Andrew Scotta, jeszcze Black Mirror, bo był taki sezon, ja już nie pamiętam, który to był sezon z Andrew Scottem, ale to był sezon, w którym tylko odcinek z nim był w jakiś sposób interesujący. I to już jest taki aktor, że jak czytam, że Andrew Scott tam gra, to już myślę, oho, to będzie coś ciekawego.
Tak, i to jest też taki aktor, który nie daje się łatwo zaszufladkować. On się zarówno sprawdza w tych rolach romantycznych, jak i właśnie w rolach, które gdzieś tam muszą mieć ten rys eksplorujący złą naturę człowieka, o tak to ujmę.
Tak, to jest wybitny aktor, no i tutaj ta jego charyzma jest bardzo widoczna. Ja też myślę o jakiejś takiej sensowności wracania do tych już znanych i trochę momentami zgranych filmów, seriali, często ekranizacji książek. I powiem ci, że Netflix ma naprawdę niezłą passę, bo zaskakująco dobrym serialem jest też serial One Day, który też jest ekranizacją książki. Był film z Anne Hathaway i Jimem Sturgessem, który był naprawdę dobrą i udaną produkcją, a zrobiono z tego serial, który się bardzo dobrze ogląda, który dodaje nowe wątki, który pokazuje ciekawszy sznyt, jest mniej oczywisty niż ten film, więc jakoś powiem ci, że jest jakaś działka, w której mam wrażenie Netflixowi ostatnio wychodzi.
Ja za twoją namową obejrzałam nowe One Day i powiem ci, że zupełnie tego nie kupiłam, że jakoś mnie ten serial do siebie nie przekonał, rozdrażnił mnie. Cały czas miałam ochotę poganiać to, co dzieje się na ekranie i nie miałam poczucia, że tak jak w przypadku Ripley'a, że dowiedziałam się właśnie, że te wątki, poszerzone wątki coś mi dodały do tej opowieści, że jakoś rozwinęły mi patrzenie na bohaterów. Raczej skończyłam One Day z takim poczuciem zmęczenia, rozdrażnienia i straconego czasu.
Bo może to nie jest serial dla ciebie. Ja może jednak będę mówić, że jeżeli ktoś lubi takie seriale trochę o miłości, trochę o kryzysie w życiu, trochę o zmieniającej się relacji, to to jest serial, który moim zdaniem jest naprawdę udany. No mieliśmy też próbę z Panem i Panią Smith, tym razem Prime Video. Tam mieliśmy słaby film, trochę lepszy serial.
Tak, też odsyłamy do naszego odcinka, który poświęciłyśmy Panu i Pani Smith. To jest serial, który rzeczywiście jakoś tam się broni, ale też się broni trochę na poziomie replaya, że został zrobiony w zupełnie innym nastroju niż swój pierwowzór, niż pierwszy pomysł na tę właśnie opowieść i że też widać było, że dosypanie pieniędzy do tej produkcji i wrzucenie tam właśnie pięknych lokacji, dobrych miejsc, jakichś bardzo estetycznych przedmiotów, mieszkań, domów i tak dalej sprawiło, że rzeczywiście ta opowieść dobrze się ogląda i na pewno gdzieś tam warto po nią sięgnąć i jeśli się lubi te wcześniejsze opowieści i historie. Ale chciałam ci też zaproponować dzisiaj inny film, który mi się z replayem skojarzył, a który nie jest ekranizacją czy nową wersją, ale za to był super popularny w zeszłym roku. Mianowicie chodzi mi o Saltburn. To jest taki film wyprodukowany przez Emerald Fennell, jego też można zobaczyć na streamingach, jest na Amazonie Prime Video. I to jest film, który jak się pojawił w zeszłym roku, to wszyscy mówili, że to jest nowa wersja utalentowanego pana Ripleya z lat 90. Że mamy tam chłopaka, który poznaje na studiach bardzo bogatego, pochodzącego z bardzo bogatej rodziny, z tytułem szlacheckim, swojego rówieśnika i powoli wkupuje się w jego łaski, zyskuje jego przyjaźń, zyskuje jego zaufanie, po czym no, przejmuje jego życie, może niedosłownie wcielając się w jego rolę, tak jak jest to w replayu, ale no właściwie zajmując wszystko, to co dla niego ma wartość i to co jest najważniejsze. Saltburn mi się podobał średnio. Uważam, że to jest bardzo kontrowersyjny film i który jakby jest trochę zbudowany z jakichś takich TikTokowych trendów bardziej niż z prawdziwej fabuły i jakoś mnie nie porwał. Natomiast widać, że ten motyw oszustw, motyw wcielania się w rolę, a jednocześnie jakiegoś awansu społecznego i takiej potrzeby tego, żeby wybić się ze swojego zwykłego życia do życia w pałacu, czy w wielkiej chałupie w Amalfi, czy w Rzymie, sprawia, że dalej się tym fascynujemy i pomimo tego, że mamy masę różnych filmów o tych paskudnych, niedobrych bogaczach, którzy niszczą nam świat, to z drugiej strony mamy kolejne filmy i seriale, które nam opowiadają o tym, że pomimo tego chcemy być w tych bogaczach, butach bogaczy i mieć tego Picassa na ścianie i chodzić w tych wspaniałych i wystylizowanych ciuchach.
A może wy macie nam do polecenia jakieś serialowe wersje wcześniej opowiedzianych historii, które wam się podobały? Piszcie do nas serialemaupatok.fm.
No i polecamy replaya. Napiszcie nam, jak wam się podobał, czy wytrwaliście przez te kilka godzin z Andrew Scottem i pięknymi Włochami w tle.
Aż się boję, że ktoś napisze, że nie wytrwał z Andrew Scottem, ale mam nadzieję, że jednak ta rekomendacja wam przypadnie do gustu. Słyszymy się za tydzień w piątek na portalu tok.fm.pl i w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.